Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska z tej strony. Moim gościem w audycji medycznej jest dziś dr Hanna Goworowska, specjalistka chorób wewnętrznych, kierownik oddziału chorób zakaźnych z pododdziałem obserwacyjno-zakaźnym i leczenia niedoborów odporności w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni, który jest częścią spółki Szpitale Pomorskie. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Od 23 stycznia oddział, którym pani kieruje, znajduje się w nowej lokalizacji. Przeniósł się z Gdańska, z ulicy Smoluchowskiego do Gdyni, na teren kampusu Szpitali Pomorskich w Redłowie. Na jakie efekty liczycie tej zmiany? Co już się zadziało? Co zostało jeszcze tutaj w Gdańsku, a co jest w Gdyni i z czym to się wiąże dla pacjentów?
Decyzję przeniesienia, czy próby przeniesienia oddziału szpitala z lokalizacji Smoluchowskiego 18 do lokalizacji w Gdyni były już przed COVID-em, pandemią w roku 2020. Pandemia pokrzyżowała nasze plany i pracowaliśmy w tej lokalizacji. Intencją przeniesienia oddziału jest zapewnienie pacjentom wielospecjalistycznej konsultacji, możliwości leczenia, diagnostyki obrazowej, endoskopowej. Jest to szpital, który ma oddział intensywnej opieki medycznej, który może tym pacjentom bezpośrednio naszym pomóc.
O jakich pacjentach, z jakimi jednostkami chorobowymi mówimy w tej chwili? Bo choroby zakaźne to jest bardzo szerokie pojęcie. Wy głównie leczyliście w ostatnim czasie ludzi z COVID-em właśnie, tak?
Tak. Infekcja SARS-CoV-2, która powodowała niewydolności oddechowe, pacjenci do nas trafiali z powikłaniami COVID-19, zapaleniami płuc, nadkażeniami bakteryjnymi. Byli pacjenci również, którzy chorowali na grypę, grypa A, grypa B, inne choroby, neuroinfekcje, zapalenia jelit również się pojawiają.
Czyli teraz to będzie tylko i wyłącznie z korzyścią dla pacjentów, bo zaplecze w Redłowie jest dużo większe i lepsze niż w szpitalu zakaźnym w Gdańsku.
Tak, zaplecze, jak mówię, jest wielospecjalistyczne. Będziemy mogli korzystać na bieżąco, udzielić pacjentowi konsultacji okulistycznej, konsultacji gastroenterologicznej, chirurgicznej. Tak.
Pani doktor, a co z poradnią chorób zakaźnych, która no jakby przypisana jest też do oddziału? Jak to jest zorganizowane w tej chwili?
Tak, podział pracy mieliśmy rozgraniczony. Poradnia funkcjonowała równolegle z oddziałem. W tej chwili poradnia hepatologiczna, poradnia retrowirusowa, poradnia chorób zakaźnych dla dzieci została w lokalizacji Smoluchowskiego 18.
A teraz jeszcze takie pytanie chciałam zadać, które dotyczy tych ludzi, którzy mieli jakieś tam zaplanowane już hospitalizacje wcześniej. Na przykład wiedzą, że chorują na boreliozę i będą musieli tam odbyć taką hospitalizację planową. Oni będą teraz, rozumiem, tak, informowani, tak? Tak, bo mogą nie wiedzieć, że szpital się przeniósł w inne miejsce.
Tak, zdecydowanie. Współpracujemy z lekarzami w poradniach i pacjenci ci są kierowani już bezpośrednio do naszego oddziału, umawiani, czy poradni retrowirusowej, czy poradni hepatologicznej, konieczność czy biopsji wątroby, czy dalszej diagnostyki specjalistycznej, która jest wymagana w warunkach szpitalnych. Więc ta współpraca jest, umawiamy pacjenta, który przyjeżdża, który będzie teraz musiał tylko przyjechać do Gdyni.
I to dotyczy tylko dorosłych, bo dzieci zostają w dawnej lokalizacji na Smoluchowskiego w szpitalu.
Tak, oddział dziecięcy zostaje w lokalizacji Smoluchowskiej 18, prawdopodobnie do końca roku. Dzieci będą przyjmowane, konsultowane w tej lokalizacji. W przyszłości plany były przeniesienia oddziału do szpitala Copernicus na Zaspie.
Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ja znalazłam listę chorób zakaźnych, które są w kręgu zainteresowań tego urzędu. To jest ponad 60 pozycji różnych chorób. Część z tych chorób w Polsce jest nieaktywna, tak na co dzień chyba, czy zdarzają się pojedyncze może przypadki, a część rzadka, inne są bardzo częste. Ja chciałam zapytać o te, których nie było do tej pory tak często, a powróciły. Jakie to choroby? Które zauważacie jako lekarze zajmujący się leczeniem chorób zakaźnych, że była cisza, a teraz nagle pojawiają się przypadki zachorowań?
To znaczy COVID, przez 2 lata pracowaliśmy głównie z pacjentami chorującymi na COVID. Po Od 1 kwietnia ubiegłego roku ruszyliśmy właśnie z oddziałem chorób zakaźnych. Pojawiają się neuroinfekcje, które wróciły. Pojawiały się powikłania zapalenia jelit, które są efektem przewlekłości antybiotykoterapii z innych przyczyn. Pojawiają się infekcje półpaścem, czyli szeroko pojęte infekcje wirusowe. Staramy się też diagnozować choroby wątroby, tak, zakaźne choroby wątroby, które gdzieś wymagają leczenia i kwalifikacji.
Teraz rodziców zwłaszcza rozgrzewa temat krztuśca też, choroby, której nie było, a podobno w Wielkiej Brytanii to już jest nawet jakaś tam mała taka epidemia prawie, że czy u nas wśród dorosłych zdarzają się przypadki, mieliście takich pacjentów? Czy...
To znaczy u nas nie było pacjentów z krztuścem. Nasz kalendarz szczepień i wyszczepienie wcześniejsze i dawki przypominające dają zabezpieczenie prawie do około 10 lat. Natomiast każdy kaszel, który przedłuża się powyżej 3 tygodni, może mieć podejrzenie, że jest to infekcja właśnie.
Bo chorują głównie dzieci, prawda? I to te niezaszczepione, tak?
Tak, głównie dzieci niezaszczepione, które wtedy takie powikłania są bardzo, bardzo ciężkie. Dzieci.
A u dorosłych się zdarza?
U dorosłych jak najbardziej leczę, że infekcje krztuścowe również występują. Możemy je diagnozować, leczyć. Natomiast w naszym obserwacji nie było pacjentów z krztuścem, mimo że doniesienia z Wielkiej Brytanii się pojawiły do nas z racji tej właśnie tego kalendarza szczepień, które były realizowane i nie mieliśmy pacjentów krztuścowych.
W takim powszechnym mniemaniu to choroby zakaźne to się ludziom kojarzą najczęściej z wirusami, prawda? Że się można wirusem zarazić, ale choroba zakaźna to też bakterie i inne czynniki.
No właśnie wspomnieliśmy przed chwilą krztusiec, tak? Bakteryjne infekcja. Mamy również inne i grzyby, i pasożyty, które są przenoszone, które są przekazywane przez też wektory, czyli ta wspomniana już kleszczowe, borelia, tak, czy malaria.
Jak może dojść do przeniesienia takich czynników zakaźnych? Jakimi drogami?
Gro tych infekcji, które nas dotykają i których naprawdę się boimy, to jest przenoszenie drogą kropelkową, więc to jest taki też łatwo można zabezpieczyć się przed tym, czyli jeżeli mamy jakiś katar, przeziębienie, nie wiemy co, stosujmy tą maseczkę. COVID-19 pokazał nam, że właśnie dystans, noszenie maseczek, higiena rąk wprowadzała bezpośrednie zabezpieczenie przed przenoszeniem infekcji.
Ale są też choroby, którymi się nie zarażamy drogą kropelkową. Wystarczy czasami na przykład choroby, które przenoszą się, nie wiem, ze zwierząt.
Wspomniane właśnie odkleszczowe czy komar. Tego nie możemy przenieść z człowieka na człowieka, więc tym się tego
nie każdą się może można zarazić od drugiego człowieka.
Oczywiście, nie każdą. Tak jak wiemy, choroby czy retrowirusowe też konkretne zachowania, konkretne kontakt z krwią, konkretne z wydzielinami możemy zarazić się infekcją wirusową. Tak? Natomiast podanie ręki, przebywanie w tym samym pomieszczeniu takimi chorobami nie możemy się zarazić.
A te, które się przenoszą między ludźmi, takie najczęściej występujące, no teraz na przykład chociażby sezonowa grypa.
Tak, właśnie mówię, cały czas z nami zostanie. COVID-19 już z nami zostanie w różnych
odmianach.
Mówi się
o trzech, właściwie teraz przepraszam, że wchodzę w słowo, o trzech takich czynnikach, które powodują, to jest wirus grypy, wirus RSV
tak.
I wirus SARS-CoV-2.
Tak, one są w tej chwili dominują. Zaczynają się bardzo podobnie, tak? To znaczy właśnie z górnych dróg oddechowych, kataralnie, infekcją, gorączką, wysoką, jakimś nadmiernym osłabieniem, zmęczeniem, kaszlem. Początkowo wyglądają bardzo tak samo. Testowanie na COVID przyzwyczaiło nas, że możemy bardzo szybko, w krótkim czasie, w ciągu kilkunastu minut uzyskać odpowiedź, czy jest to właśnie infekcja SARS-CoV-2, czy to jest infekcja grypowa, czy to jest infekcja RSV, tak? To
tak, są testy... Zostańmy na chwilkę pani doktor przy COVID-zie. Tak. Czy ta choroba obecnie jest tak samo groźna, jak była groźna 2 lata temu, kiedy ludzie po prostu, słychać było o tym, że nawet dochodzi do zgonów. Czy w tej chwili ten wirus jest mniej zjadliwy? Jak to w praktyce takiej klinicznej? Jakie macie obserwacje?
Tak, wirus się zmieniał. Początkowo zaskoczył nas wszystkich innością choroby, intensywnością przebiegu powikłań. W tej chwili infekcja przebiega łagodniej. Jest wynikiem też wyszczepienia w rejonie pomorskim naszym. Dzięki rekomendacji duża część populacji została zaszczepiona, więc kolejny wariant...
Ale jest tak samo groźna?
Jest groźna.
Daje takie same problemy oddychaniem?
Jak najbardziej. U osób z chorobami współtowarzyszącymi, chorującymi na przewlekłe inne choroby, to znaczy POHP, astma oskrzelowa, niewydolności nerek z obniżoną odpornością z różnych przyczyn, po przeszczepieniach narządów, tak, przyjmujących leki immunosupresyjne. Tak, taki wirus nadal jest groźny, mimo że w populacji będzie przebiegał łagodniej, natomiast u niektórych osób
macie w tej chwili takich pacjentów, którzy na przykład muszą być wspomagani oddechowo?
To znaczy... Pacjenci wymagają z reguły tlenoterapii. Zajęta jest jakaś duża część płuc, tak? Potwierdzamy to badaniami obrazowymi. Czasami dochodzi do powikłań nadkażeniem bakteryjnym. Wymagają antybiotykoterapii, tlenoterapii, w konsekwencji większych dawek podaży tlenu. I jeżeli rozwija się proces infekcyjny niewydolności oddechowej, pacjenci właśnie wymagają leczenia ojomowego.
I jeśli uda się takiego pacjenta wyleczyć, to znaczy wypisujecie go po prostu do domu po jakimś czasie, to on powinien być dalej pod opieką. Mogą się zdarzyć jakieś w tej chwili jeszcze powikłania po COVID-zie?
Tak, COVID...
Jakie najczęściej występują? Na co trzeba zwracać uwagę? Jeśli na przykład jest to osoba starsza, senior nasz tak. z rodziny, który przebywał w szpitalu, został wypisany i co teraz dalej?
Często widzimy powikłania właśnie pulmonologiczne, tak? Czyli pacjenci nadal wymagają na przykład domowej terapii tlenem, konsultacji u pulmonologa, leków wziewnych, tak? Często dochodzi do zaburzeń rytmu serca, powikłań kardiologicznych, neurologicznych, tak? Część pacjentów mówi, że po COVID-zie nasiliły im się zaburzenia pamięci, zaburzenia orientacji, zaburzenia snu, depresyjność, tak? Czyli taki wielospecjalistyczny problem wirusa, który zaatakował i dotyczył tkanki płucnej głównie, ale zmieniał również inne narządy, dając efekt właśnie.
A co jeśli chodzi o dorosłych z innym wirusem, z tym wirusem RSV, o którym się mówi głównie w przypadku dzieci, że dzieci gdzieś w placówkach, przedszkolach, żłobkach zarażają się i przenoszą to właśnie na dorosłych, to chorują podobnie dorośli? Jakie są objawy?
Dorośli też choroby z nosogardzieli, infekcyjne, kaczek,
czyli to jest takie przeziębienie, można powiedzieć?
Można powiedzieć silniejsze przeziębienie. Dorośli chorują łagodniej niż dzieci, tak? Nie ma szczepionki przeciwko RSV, więc to jest wirus, który gdzieś tam będzie. Ale też dystans, mycie rąk, maseczka. No oczywiście w warunkach domowych ciężko od dziecka, którego mamy bliski kontakt, nie, zainfekować się. Natomiast u dorosłych widzimy, że przebiega
ostatnio się łagodnie. Sporo mówiło na temat tego, że można się nawet w warunkach domowych przetestować, jeśli występują jakieś takie objawy, nazwijmy je w cudzysłowie przeziębieniowe, a nie wiadomo, czy to jest właśnie wirus RSV, grypa, czy SARS-CoV-2, czy w ogóle jeszcze coś zupełnie innego, bo można kupić w aptekach i też u lekarzy pierwszego kontaktu mają być dostępne takie testy właśnie.
Takie kombo, takie złożone.
Tak, bo proszę powiedzieć o tych różnicach między tymi poszczególnymi wirusami, a takim zwykłym przeziębieniem. Czym to się będzie różniło?
Zwykłe przeziębienie przebiega zwykle łagodniej, tak? Nie mamy takiego piorunującego przebiegu, wysokiej bardzo gorączki.
Czyli chodzimy
tak,
i nagle nas
to łamie, zwala z nóg przysłowiowo. Mamy wysoką gorączkę, kaszel, później, jak mówię, może dochodzi do tego, że mamy taką dużą bezsilność. Walczymy z wielką czynnością. Widzimy, że to nie jest zwykłe przeziębienie takie rutynowe. COVID właśnie przyzwyczaił nas do testowania, więc taki sam mechanizm testowania z nosogardzieli i wykonanie takiego testu w ciągu kilku kilku minut może nam rozróżnić, jaki to jest.
I rzeczywiście są wiarygodne te testy?
Tak, i rzeczywiście one są wiarygodne. Mało tego, my możemy dać celowane wówczas leki. Jeżeli diagnozujemy COVID, możemy podać molnupirawir, który do piątej doby zmniejsza namnażanie tego wirusa, który relatywnie też zmniejsza powikłania czy konieczność hospitalizacji. Dotyczy to również grypy, grypy A czy B, która też jest wówczas testowana. Możemy podać leki oseltamivir, który też im wcześniej podany do drugiej doby, też intensywnie zmniejsza, łagodzi przebieg.
No mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że u mnie w rodzinie zdarzyła się właśnie grypa typu A,
szybko zdiagnozowana.
Tak, szybko właśnie testem. Tak,
szybko rozpoznana.
Dostał podany ten lek i następnego dnia było
tak,
właściwie...
To jest taki cud.
Taki, aż wszyscy byli zdziwieni, że człowiek stanął na nogi momentalnie.
Tak, unikamy wtedy właśnie powikłań, unikamy konieczności hospitalizacji, tak? I rzeczywiście to jest realne. Im wcześniej zdiagnozowano, więc tak ważne, testujmy się, zgłaszajmy się do lekarzy pierwszego kontaktu, widząc, że sami chorują, że jest to inaczej, że to nie jest takie zwykłe przeziębienie, które gdzieś tam katar i kaszlemy, ale nagle nas to dopada, jesteśmy bardzo zmęczeni.
Pani doktor, a ilu pacjentów z grypą, taką już stwierdzoną, bo w praktyce to wygląda tak, że pacjent idzie do lekarza pierwszego kontaktu, lekarz podejrzewa u niego grypę i zgłasza to, prawda? Jako chorobę zakaźną.
Tak, tak. Jest ewidencja.
Ale bardzo wiele osób choruje i, że tak powiem, może być w domu, nie musi być w warunkach szpitalnych. Natomiast są przypadki, kiedy taki człowiek musi być hospitalizowany. Kiedy właśnie?
To znaczy, wirus grypy nakłada się na inne choroby, tak? W zależności od tego, jeżeli jesteśmy młodym, zdrowym człowiekiem, mamy tą grypę, nawet jeżeli ciężko ją przechodzimy, gorączkując i mając osłabienie, nie wymagamy hospitalizacji, a osoba starsza, która zostaje zainfekowana z przewlekłą chorobą obturacyjną płuc, z astmą skrzelową, z nowotworami różnego typu, nowotworami płuc, ten przebieg jest wtedy bardzo trudny. Spada nam saturacja, wymagamy podania tlenoterapii. Wirusy wtorują wrota z nadkażeniem bakteryjnym. U osób właśnie starszych, chorych, chorujących na inne choroby, z niewydolnością krążenia, nakłada się zapalenie bakteryjne płuc i wówczas to wymaga
czyli
leczenia.
Czyli powikłania się pojawiają,
czyli powikłania.
Krótko
wtedy
mówiąc.
Bardzo szybko wymaga to leczenia szpitalnego, wdrożenia antybiotyków celowanych, tak, bo pobieramy pfocinę, testujemy, dajemy celowany antybiotyk i leczymy, czyli zaczęło się od grypy, ale z racji właśnie starszej osoby chorób współtowarzyszących wymagało.
Jak
to
pani to teraz ocenia, czy tych przypadków grypy jest więcej, czy COVID-a jest więcej?
Aktualnie więcej jest właśnie grypy A i grypy B, tak jak według tutaj
one się czymś różnią?
To znaczy intensywnością przebiegu. Grypa A jest bardziej dynamicznie przebiega, charakteryzuje się większą zaraźliwością i intensywniejszy przebieg jest tego typu, podtypu grypy. Natomiast zeszły rok zdominowany był przez COVID. Myślę, że właśnie to wyszczepienie, do którego szczepienie przeciwko COVID spowodowało, że w tym roku troszeczkę mniej, bo jednak te szczepienia przypominające były powtarzane co 6 miesięcy. Grypa gdzieś odeszła w zapomnienie. Okres jest teraz grypowy. Szczepienia też są rekomendowane na grypę. Można je też przejąć jednoczasowo ze szczepionką na COVID-19. Dlatego też wydaje nam się, że grypa w tej chwili wzięła górę nad COVID-19.
O szczepieniach i jeszcze innych chorobach zakaźnych będziemy do tej rozmowy wracać po krótkiej przerwie, a moim gościem jest dr Hanna Goworowska, specjalistka chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych, kierownik oddziału chorób zakaźnych z pododdziałem obserwacyjno-zakaźnym leczenia niedoborów odporności w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest dr Hanna Goworowska, specjalistka chorób wewnętrznych, kierownik oddziału chorób zakaźnych z pododdziałem obserwacyjno-zakaźnym i leczenia niedoborów odporności w Szpitalu Morskim imienia PCK w Gdyni. Mówiłyśmy o grypie, pani doktor, w poprzedniej części. Czy szczepienie przeciwko grypie ma jeszcze sens? Jeśli ktoś się do tej pory nie zaszczepił, to może to zrobić? Tej grypy jest mniej, coraz mniej, coraz więcej, tak samo? Czy jeszcze czeka nas jakaś kolejna fala? Jak to wygląda?
Jesteśmy w okresie szczytu zachorowań na grypę. Ten okres będzie trwał do maja. Zresztą na grypę można zachorować przez cały rok.
Nie tylko zimą.
Nie tylko zimą. To jest ten taki największy, najbardziej gorący okres. Natomiast szczepienia rekomendujemy. W ogóle szczepienia są ważną częścią profilaktyki właśnie, nie tylko w grypie. Tak gdzieś nakierowaliśmy się, czy był cały ciężar nastawiony na COVID, na szczepienia covidowe i ta grypa gdzieś była na marginesie. Wcześniej rekomendowaliśmy raz do roku szczepienia grypy. Personel medyczny szczepi się, nie choruje, czy jeżeli nawet, znaczy zaszczepienie nie gwarantuje niezachorowania, natomiast jego przebieg będzie wtedy łagodniejszy.
A grypa jest wszędzie, można powiedzieć teraz w Europie, czy tylko w Polsce?
Tak, nie, no grypa jest wszędzie.
Jak ktoś do Azji wybiera się w jakiś czas, zdecydowanie, to tak samo tam,
myślę, że
ta szczepionka polska tam ochroni?
Tak, to są międzynarodowe koncerny, które przygotowują szczepienie z jakichś podtypów z ubiegłych lat i ten wirus zmienia się, swój mutuje, natomiast pewna zasadnicza część tego wirusa jest konstant, stała, podobna. Więc jakby podając taką szczepionkę, informujemy nasz układ odpornościowy, że proszę się przygotować na ten typ, na podobny i wówczas ten przebieg jest łagodniejszy.
Jak to się może różnić od przebieg choroby u osoby, która się zaszczepiła, ale się niestety jakoś tam zarazi tą grypą, a u osoby, która się nie szczepiła i też się zarazi? Oczywiście, co to znaczy łagodniejszy przebieg?
To znaczy łagodniejszy. Nie gorączkujemy tak wysoko, nie mamy przede wszystkim działań, powikłań, ubocznych działań, które mogą pojawić się w przypadku.
A te powikłania to mogą być?
Zapalenia płuc, powikłania, zapalenia oskrzeli, z układu oddechowego, zapalenia mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca,
przede
zapalenia
wszystkim
mózgu.
Pewnie też dłuższe chorowanie.
Dłuższe chorowanie, cięższe chorowanie z większą niedomogą oddechową, niedotlenieniem takim wynikającym właśnie z nałożonej tej infekcji bakteryjnej.
Czyli szczepienia tak naprawdę chronią przed takim ciężkim zachorowaniem, tak, a nie w ogóle, że nie zachorujemy na 100%.
Tak, czasami właśnie osoby się bronią, no szczepiłem się i tak zachorowałem, tak? Ale tu jest ta zasadnicza informacja, że ten przebieg zawsze jest łagodniejszy, nie kończy się leczeniem szpitalnym. Szczególnie to dotyczy osób właśnie starszych, które mają choroby inne, które chorują ciężko na inne choroby układowe, tak? Więc ta...
A noszenie maseczki, bo mówi się teraz, że nie ma obowiązku noszenia wszędzie maseczek. W placówkach ochrony zdrowia, w szpitalach, w przychodniach, w aptekach wymagane są maseczki, ale czy maseczka, taka tak, zwykła maseczka, nie wiem, szmaciana, czy taka maseczka, powiedzmy, ta FFP2, tak zwana, niebieska tak zwana,
tak,
czy one chronią przed tym wirusem?
Tak, każda maseczka, każdy dystans i maseczka chroni, bo jest to te wirusy, o których wspominaliśmy, przenoszą się drogą kropelkową. Czyli dystans, ta maseczka chroni. Jeżeli nie wiemy, czy to jest zwykłe przeziębienie, też załóżmy maseczkę, bo nie wiemy dokładnie, czy mamy jednak infekcję wirusową, grypy, COVID-u i możemy zainfekować swoją rodzinę, swoich najbliższych współpracowników. Tak? Więc i to działa w obie strony. Mycie rąk, dystans i maseczka są takimi bezpiecznymi, bardzo tanimi środkami, które możemy wdrożyć i na pewno zminimalizują ryzyko
infekcji.
My tu
mówimy o szczepieniu dorosłych. I to ta szczepionka przeciwko grypie jest szczepionką podawaną jako injekcja
domięśniowo. Tak, można przyjąć.
Dla dzieci jest inna szczepionka, prawda? Dla dzieci jest donosowa szczepionka.
Tak, może być donosowa szczepionka.
Podajemy... A jak ktoś bardzo z dorosłych boi się tej igły, to też może tą donosową spróbować?
Tak, może przyjąć. No, natomiast rekomendujemy dorosłym domięśniową szczepionkę właśnie przyjętą równoczasowo może być właśnie z COVID. Ze szczepieniem przypominającym na
nie ma ryzyka większego, jeśli będziemy szczepić się na dwie choroby jednocześnie
nie ma,
przeciwko
nie ma.
Dwóm
tak, towarzystwo epidemiologów i tak zarekomendowane jest jednoczasowo.
Część osób po prostu też rozgranicza, boi się zaszczepienia takiego podwójnego, ale mówi pani, że to jest
nieuzasadnione, jak mówię, z obserwacji personelu medycznego szczepimy się jednoczasowo i uzyskujemy tą odporność i jest to rekomendowane.
Czy szczepienia dorosłych to są tak samo ważne jak szczepienia dzieci? Bo my przecież jako dzieci byliśmy szczepieni. Ale czy one, te szczepionki, no nadal działają, chronią nas? Czy można się w jakiś sposób, nie wiem, zaszczepić na żądanie? Jest jakiś kalendarz szczepień dla dorosłych?
Tak, jest kalendarz szczepień przygotowany, rekomendowany. Każdy lekarz też pierwszego kontaktu będzie wyjaśniał pewne niejasności.
No ale pacjent musi zapytać, prawda?
Tak, ale
musi
chcieć. Ale pacjent musi chcieć szczepienia w kalendarzu szczepień tych obowiązkowych i kalendarz rekomendowanych, które mogą być dodatkowe, tak? To znaczy, czy WZW typ B, który szczepiliśmy się, czy gdzieś przed jakimiś zabiegami operacyjnymi było to rekomendowane. Możemy takie na żądanie
przyjąć
przypominającą. Możemy ocenić też poziom przeciwciał.
No właśnie, bo jeśli na przykład ostatnio na WZW typu B szczepiliśmy się jako dzieci, byliśmy zaszczepieni, to tam chyba, nie wiem, ostatnie szczepienie jest w wieku kilku lat, to w jakim wieku należałoby się ponownie zaszczepić, jeśli na przykład nie czujemy się, no, będziemy mieć jakiś zabieg albo chcemy po prostu się zabezpieczyć.
Tak, oczywiście, można jeżeli mamy
ile lat to działa?
To znaczy, działa kilka lat, tak, jeżeli konieczność jest podobna, możemy oznaczyć przeciwciała anty-HBS i wówczas, jeżeli ilość tych przeciwciał jest niska, poniżej normy, możemy przyjąć dawkę właśnie
przed
taką
czym
nas na żądanie. To jest
szczepionka.
Zapalenie przed taką, w cudzysłowie można powiedzieć, żółtaczką, zapaleniem wątroby typu B, która
bo tych zapaleń wątroby jest kilka.
Jest kilka, tak. One są nazwane literkami, 5 typów, tak? Przysłowiowa A, B, C, D.
A to jest taka pokarmowa
to
żółtaczka.
To jest ta pokarmowa, te mycie rąk, które przykładowo powinniśmy się stosować.
I ludzie chorują, pani doktor, cały czas na to?
Cały czas chorują. Oddział hepatologii nasz chorób zakaźnych też diagnozuje poszczególne typy. Najbardziej niebezpieczne jest...
Można się zarazić tą żółtaczką typu A.
To znaczy, no jest to choroba tak zwanych brudnych rąk, dotykania, przenoszenia drogą pokarmową przede wszystkim.
WZW typu B to jest z kolei tak zwana wszczepienna.
No to jest ta właśnie wszczepienna i ta najgorsza, którą w tej chwili, zresztą zawsze mówimy WZW typ C, tak, która powoduje, jest to proces taki przewlekły, zapalny, która w konsekwencji powoduje, że dochodzi do marskości wątroby i zmian nieodwracalnych z koniecznością.
Jak możemy się zarazić tą żółtaczką typu C?
Też właśnie kontakty wszczepienne, wszelkiego rodzaju tatuaże, piercingi czy przy iniekcjach, czy nawet stomatologicznie, tak, gdzieś w
czyli to musi być kontakt z krwią, tak? Człowieka.
Tak, kontakt właśnie, przekazanie do głęboko do kontakt z krwią i przekazanie takiego wirusa.
Przez wiele lat się mówiło właśnie to, co pani powiedziała, że to jest najtrudniejsza w leczeniu właśnie typ wirusowego zapalenia wątroby. W ostatnich latach podobno pojawiły się jakieś leki jednak, które trochę działają skutecznie i można zatrzymać postęp
są programy. Wyleczyć, są programy lekowe, są kwalifikacje, cała poradnia przyszpitalna, poradnia hepatologiczna, takich pacjentów kierujemy, różnicujemy, patrzymy na jakim etapie, robimy badania fibroskanem, na jakim stopniu zwłóknienia jest wątroba, biopsje wątroby, jeżeli różnicujemy, podajemy leki, są różnego rodzaju programy lekowe, które są rekomendowane, które są wprowadzane i pacjent może być wyleczony.
Bo mówiła pani, że to jest taka podstępny wirus, że może rozumiem, że przez wiele lat można nie wiedzieć w ogóle, że się jest chorym, a ten wirus w jaki sposób może być przekazany? Czy na przykład tak w warunkach domowych jedna osoba chorująca może zarazić wirusem, nie wiem, swoich członków rodziny?
To znaczy podstawowe zasady higieny, jeżeli będziemy przestrzegać, nie powinno być przekazywania, tak? Natomiast oczywiście nie możemy wykluczyć, że gdzieś kontakt intymne, które naruszają ciągłość ciągłość skóry, błon śluzowych mogą spowodować właśnie przekazanie czy zainfekowanie. Stąd właśnie unikanie stosowania jednorazowych igieł, czy jeżeli wykonujemy jakieś zabiegi, to właśnie w takich miejscach, mówię, rekomendowanych, poleconych, sprawdzonych.
A jak to się zaczyna? Co zauważy taki pacjent?
Pacjent może zaczynać z dolegliwościami, z poczuciem zmęczenia, z jakimś potencjalnie zarzuceniem, jeżeli mówimy, że dochodzi do niewydolności wątroby.
Ale to nie początku. Na początku pewnie nie.
Nie, może być tylko zmęczenie, może być tak. poczucie zmęczenia.
Czyli pójdzie do lekarza i powie, że ciągle czuje zmęczony i nikomu nie przyjdzie do głowy badać.
Myślę, że badajmy co jakiś czas właśnie parametry wątrobowe, które gdzieś tam pojawiają się, które
są
podwyższe.
Te parametry to są ALAT-ASPAT, tak zwane,
ASPAT,
tak?
ALAT, GGTP, są inne wartości bilirubina, które możemy rekomendować. No już celowane właśnie badania wirusologiczne już pod kątem specjalisty.
Ile lat może trwać rozwój takiej choroby?
To jest też bardzo indywidualnie.
Bo tak zastanawiam się, jak często, na jakim etapie wydiagnozujecie, że to jest to? Czy to już jest etap zaawansowania, że rzeczywiście ta wątroba już daje takie objawy, że trudno tego nie zauważyć?
Tak,
I co to znaczy niewydolność wątroby?
To znaczy parametry...
Co odczuje pacjent w takim codziennym życiu? Że nie wiem, jak zje coś tłustego albo surowego, to będzie to odczuwał i będzie go tam bolało?
Czy... Tak, oczywiście, to są bardzo indywidualne objawy. Jak najbardziej może również czuć dyskomfort, bolesność, prawda, niewydolność tej wątroby wynikająca z innych czynników, które pojawiają się, tak, czy w funkcji tej wątroby.
Taka osoba może sobie myśleć, no przecież to jest niemożliwe, ja się bardzo dobrze odżywiam, nie piję alkoholu.
No tak.
Co z tą moją wątrobą, prawda?
To jednak zaczęło się i wtedy tylko właśnie specjalista, który gdzieś tam pokieruje, nawet jeżeli wyglądają te parametry nieznacznie podwyższone, kierujmy do specjalistów, do specjalistów chorób wątroby, do chorób zakaźników, którzy zaproszą do współpracy, położymy pacjenta, czy w poradni przyszpitalnej zrobimy cały panel badań, które nam potrafią zróżnicować.
I taka poradnia znajduje się w starej lokalizacji,
tak,
czyli w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy.
Tak, z Smoluchowskiego 18 została poradnia i całe poradnie przyszpitalne, poradnia retrowirusowa i poradnia chorób zakaźnych dla dzieci również tam.
I pani doktor, pacjent, który potrzebuje takiej porady lekarza zakaźnika, hepatologa,
tak,
musi mieć skierowanie i ile będzie czekał?
Tak, to znaczy staramy się tutaj jak najszybciej zakwalifikować pacjenta, to jest okres do 2 do 14 dni, taki termin jest podawany na tą pierwszorazową wizytę, tak? I kolejne już w ramach zaplanowanych wizyt.
Na czym w takim razie polega leczenie później tego wirusowego zapalenia wątroby? Ono przebiega różnie w zależności od typu?
Tak, ono przebiega różnie w zależności od typu.
To jest wieloletnie, może pani powiedzieć?
Tak, i to jest podawanie leków celowanych, jeżeli diagnozujemy typ i wchodzi pacjent do leczenia w programie lekowym, leki są podawane, rekomendowane, później oceniamy skuteczność takiego
leczenia.
Ale
czy właśnie można wyleczyć? Czy to już jest taki stan później przewlekły,
tak,
że
możemy...
można powiedzieć, że pacjent już nie będzie miał tej wątroby...
Zniszczony, tak. W tej chwili programy lekowe, w tej chwili standardy leczenia powodują, że pacjent może zostać wyleczony całkowicie z wirusa na przykład typu C.
A wątroba, to wszyscy chyba wiedzą, regeneruje się. Proszę powiedzieć, jak to działa? Te komórki, to potrzeba na to czasu? Czy to jest dosyć szybki proces?
To znaczy, to też bardzo indywidualnie przebiega. Proces regeneracji jest, jeżeli w zależności w jakim stopniu została zniszczona, w jakim stopniu została przebudowa marska, tak? Czyli ta marskość wątroby to jest ten stadium, które wymaga...
Już nieodwracalne jest?
Tak, w jakim stopniu tak jest nieodwracalne. Wówczas kwalifikujemy pacjenta do przeszczepienia narządu, czyli przeszczepienia wątroby.
A pani doktor, ludzie stosują oprócz leków także różnego rodzaju zioła albo suplementy, które mają wspomóc oczyszczanie, tak się nazywa, wątroby, różne czystki, nie,
tak, jak, no, czystek,
i tak dalej. Tak, czy to jest skuteczne?
To znaczy, nie w
ciężkich stanach zaburzeń wątroby, ale powiedzmy, no tak, jak ktoś chce o wątrobę zadbać, o nią wzmocnić.
To znaczy tak w takim domowym tego słowa znaczeniu, jak najbardziej taka zdrowa dieta, niskotłuszczowa, niskowęglowodanowa, podawanie właśnie czy tego czystka, czy innych rzeczy, ale mówię, to są takie środki domowe, których my jako tutaj lekarze, hepatolodzy nie stosujemy tego rutynowo w szpitalnym leczeniu i diagnostyce.
Chciałam jeszcze porozmawiać o tych lekach, których pani już troszkę powiedziała, że są dostępne programy lekowe, bo w przypadku chorób bakteryjnych, które też mogą być chorobami zakaźnymi, stosuje się antybiotyki. I te spektrum antybiotyków, no, antybiotyk powinien być dopasowany do bakterii, to też wiadomo,
zdecydowanie,
prawda?
Tak.
A jeśli chodzi o wirusy, to ta grupa leków, które wstrzymują ogólnie, czy to są też tak bardzo dedykowane konkretnym wirusom leki, czy to są grupy leków działających na wirusy z jakiejś tam grupy konkretnej?
Tak, to znaczy możemy tak całościowo powiedzieć, że to są leki, które hamują tą replikację, tak, replikację wirusa,
czyli
namnażanie.
Czyli
pod konkretnego wirusa. One są celowane, stąd szukamy cały czas połączeń leków, grup leków, dlatego jak mówimy te programy lekowe, może to tak brzmi, ale to są leki, które sprawdzone są, dedykowane konkretnym.
Ja,
czy to dotyczy
ja o to pytam,
retrowirusowym, tak. Leki retrowirusowe, czyli działające na zakażenie HIV, tak, czy
no właśnie,
wirusowe.
Pytam o to, bo myśmy przez lata słyszeli, że nie ma stuprocentowego leczenia wirusów, bo one mutują,
tak,
co chwilę się zmieniają i tak dalej. To w takim razie, jeśli my w tym roku dostaniemy lek przeciwko wirusowi grypy,
tak,
to ten lek, nie wiem, jeśli grypa nam się przytrafi za kolejnych, nie wiem, 3-4 lata, to ten lek tak samo będzie działał na tego wirusa?
To znaczy, bo tą cząstką taką zasadniczą tego wirusa jest pewna budowa ta sama. On się będzie różnił jakimiś drobnymi składnikami. Natomiast ten lek, który nawet na tą pierwotną część dedykowany jest, on spowoduje, że ten wirus zadziała, że ten wirus się nie namnoży tak bardzo, albo nie spowoduje tych działań ubocznych. Czyli de facto on też będzie preferowany na dany typ infekcji wirusowej. Tak jak mówimy tutaj teraz COVID-19, molnupiravir, te leki wcześniej były z remdesivir.
Czyli tam to działa na białko kolca, o którym wszyscy słyszeli.
Też nie chcieliśmy.
Tak, na tą istotę
tego tworzenia. No i przede wszystkim właśnie szczepienia, tak? Te szeroko pojęte w tym zakresie, którym możemy rekomendować.
Dlaczego pani zdaniem ludzie boją się tak szczepień? Nie powinni się szczepień bać, tylko bać się powikłań.
Tak, zdecydowanie. Wiele lat temu był kalendarz szczepień, nikt nie dyskutował z tym. Taką wolnością ludzi, z jakąś możliwością decydowania o sobie, nagle czasami bez tej wiedzy medycznej wypieramy jakąś ingerencję, konieczność przyjmowania.
Za dużo ludzi, którzy nie znają się na tych problemach, zabiera głos,
które,
prawda?
Tak, którymi nie powinny być miejsca. Z naszej obserwacji szczepienia są jak najbardziej wskazane, rekomendujemy. One naprawdę działają. I jeżeli nawet przyjmujemy pacjenta, robiliśmy takie statystyki, pacjent zaszczepiony i niezaszczepiony, ci zaszczepieni, jeżeli nawet trafiali do nas, to ten przebieg był zdecydowanie łagodniejszy, niewikłany, nie kończył się zgonem.
Czyli wy to widzicie po prostu na swoim oddziale, w czasie codziennej pracy klinicznej.
Tak, zdecydowanie. Widzieliśmy to na podstawie 2-letniej pracy z COVID-em, gdzie pacjenci niezaszczepieni piorunująco infekcja przebiegała COVID-owa, natomiast ci, którzy byli zaszczepieni, którzy przyjmowali regularnie, pomimo innych chorób towarzyszących, obciążeń, przeżywali,
wychodzili,
mogliśmy im zdecydowanie bardziej pomóc i ten czas był krótszy hospitalizacji i leczenia.
To była audycja medyczna, proszę Państwa, w Radiu Gdańsk, której gościem była dr Hanna Goworowska, kierownik oddziału chorób zakaźnych z pododdziałem obserwacyjno-zakaźnym i leczenia niedoborów odporności w Szpitalu Morskim imienia APCK w Gdyni. Bardzo dziękuję pani doktor za przyjście do studia.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.